Wczoraj z orędziem do Francuzów zwrócił się prezydent Francji Emmanuel Macron.
Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Et je veux vous le dire d'emblée. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République, cherchant le désordre et l'anarchie. Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier, à un gendarme, qu'on dégrade un commerce ou des bâtiments publics. Notre liberté n'existe que parce que chacun peut exprimer ses opinions, que d'autres peuvent ne pas les partager, sans que personne n'ait à avoir peur de ces désaccords.
Wystąpienia prezydenta Francji wysłuchał i komentarzy wysłuchał Guillaume Devu, który jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Na co warto zwrócić uwagę w wystąpieniu prezydenta Macron?
Myślę, że przede wszystkim przez wynik w ogóle to wygląda na to, że pomimo to, że prezydent się bardzo starał i spróbował uratować sytuację, wygląda na to, że reakcje z żółtymi kamizelkami, nawet też z partiami politycznymi, jest negatywna, raczej negatywna. Zapowiada się coraz bardziej, że będzie piąty akt, tak zwany najbliższe soboty, to znaczy będą znowu manifestacje. I przede wszystkim wygląda na to, że żółte kamizelki mają wrażenia, że już dostali pierwsze odpowiedzi pozytywnych do ich wymagania, ale nie wszystkie dostali i teraz wiedzą, jak to dostać. To jest najważniejsze. Wiedzą, że wystarczy ostro manifestować i czasem mieć nawet momenty gwałtowne i dzięki temu mogą wtedy dostać pozytywne odpowiedzi. Więc ruch się dalej toczy i znowu będą manifestacje sobota. W jakim rozmiaru to nie wiadomo, bo oczywiście też żółte kamizelki są większość tych są zmęczeni, manifestują na zewnątrz, po ulicach, po skrzyżowaniu jest zima, nie jest łatwo, ale myślę, że to po wczorajszy orędy prezydenta będzie według mnie więcej manifestantów po ulicach w najbliższych soboty niż ten ostatni.
Kiedy słuchałem prezydenta Francji, miałem wrażenie, że obiecał Francuzom wszystko, bo i zwiększenie płacy minimalnej i brak podatku dla emerytur, które są mniejsze niż 2000 euro i zwolnienie z podatku godzin nadliczbowych. Wydawało się, że spełnia wszystkie postulaty. 15 miliardów euro tyle mają kosztować obietnice prezydenta, a tymczasem reakcja natychmiast.
Po pierwsze, to nie jest... oczywiście, wszyscy mówią, że byłyby takie odpowiedzi miesiąc temu. Najprawdopodobniej to wszystko się pozytywnie wtedy skończyłby miesiąc temu, ale wszyscy czekali. Brak szacunku, czy brak odpowiedzi ze strony państwa, ze strony prezydenta przez takie długie tygodnie tak denerwowały ludzie i sytuację, że to powoduje, że teraz już to im nie wystarczy. Po pierwsze. Po drugie, to też mówią, że te odpowiedzi, propozycje, decyzje Macrona wczorajszy nie odpowiadają do wszystkich, bo przede wszystkim są dwie decyzje, które są najważniejsze. Jedna dotyczy pensja minimalna, druga dotyczy i powiększenie tej pensji minimalnej. Wszyscy troszkę krytykowali wczoraj i mówili, że to jest bardziej komunikacja, że to nie ma 100 euro więcej, jak Macron powiedział wczoraj, jest tylko 42 euro więcej, bo te 58 euro już były automatyczne, jeśli bierzemy pod uwagę inflację i tak dalej, od 1 stycznia. Więc powiększenie tej pensji minimalnej to nie jest to nie dotyczy wszystkich Francuzów, tylko tych, którzy zarabiają minimalna pensja, ale to nie dotyczy tych, którzy mają po prostu pensję, to nie dotyczy też tych, którzy nie mają pracy. Tak samo jeśli chodzi o emerytów, decyzja dotyczy tylko tych, które są najbiedniejsze, które mają poniżej 2000 euro miesięcznie. Więc tu też większość emerytów we Francji, nie wiem jaka jest proporcja, ale dużo emerytów mówi, że to im nie zadowala, bo nie dotyka.
Jedna rzecz, która zdziwiła, kiedy prezydent Macron powiedział, że w półtora roku nie naprawił tego, co psuto przez 40 lat. Powiedział 40 lat błędnej polityki. Co miał na myśli prezydent Francji?
Ja myślę, że tutaj on mówi, co do końca wszyscy Francuzów wiedzą i czują. Myślę, jak mówi 40 lat, to cofniemy na początku latach 70., kiedy były pierwsze napięte sytuacje naftowe i kiedy był kryzys gospodarczy, kiedy to były latach 73-74, pierwszy szok i o tego wspomniał. I to też to jest prawda, że od tego czasu benzyna zaczęła zdrożyć co roku, więc myślę, że o to miał na myśli.
CGT to jest ten związek zawodowy, który natychmiast zapowiedział strajk w piątek, natychmiast po wystąpieniu prezydenta Macron. To jest komunistyczny związek? Jaki to jest związek zawodowy?
To jest zmęczony komunistyczny związek, który spróbuje odzyskać coś w tej sytuacji, ale CGT nie ma wielkiego wpływu i sukces żółtej kamizelki to jest przede wszystkim powodowany przez to, że nie ma już zaufania przez te związki zawodowe, więc CGT nie ma silną pozycję. Jest to komunistyczny, to fakt. Ale partii komunisty we Francji też jest bardzo słaby. Nie, kompletnie nic nie mówi od początku, to znaczy może spróbuje coś powiedzieć, ale nie jest nieobecny politycznie. Mélenchon spróbował też wczoraj prawie zorganizować, zaprosić do najbliższej manifestacji soboty, jak on był troszkę w tym ruchu. Żółte kamizelki są bardzo zaizolowany, czy niezależny od partii politycznej.
Francuzi uwielbiają dyskutować. Pewno natychmiast po wystąpieniu prezydenta w Francji, w telewizji i w radiu, natychmiast były dyskusje publicystów i polityków. Z tych dyskusji wynikało coś pozytywnego dla prezydenta? Ktoś bronił z postawy prezydenta Francji?
Nie, oczywiście wszystkich członków rządu i partii politycznej La République en Marche, które wspiera Macron, ale poza nimi to nikt. Prawica, która jest słabsza niż półtora roku temu, mówiła, że to nie wystarczy. Front National, Marine Le Pen, to znaczy Rassemblement National, oni tylko się ucieszyli, mówiąc, że nareszcie Macron słyszał ich prośby, ale że to też nie wystarczy. Uważam, że wczoraj Marine Le Pen była dosyć bardziej dyskretna niż był Mélenchon, ale grają politycznie i oczywiście grają też nad niezadowolenia Francuzów i żółtych kamizelki. Nie wspierają rządu, nie wspierają Macron. Nie ma tak zwanej Union Nationale, nie ma łączenie sił narodowych przez Macrona. Nie był ten refleks wczoraj. Tego Macron nie dostał.
Czyli 15 miliardów euro nie wystarcza, żeby zadowolić protestujących Francuzów.
Nie wystarczy. Teraz po prostu to będzie moment porównania sił dalej. Będzie najbliższe soboty, ale nie tylko nawet do soboty, bo to od dziś znowu zablokują niektórych miejsc we Francji, skrzyżowania, autostrady, różne miejsca strategiczne. Myślę, że to dzisiaj ten ruch będzie bardziej odnowiony niż do wczoraj.
Bardzo.
Bo troszkę czekali. I byli rozczarowani.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Guillaume Devaux był przy telefonie. Na zegarze godzina 7:21. Słuchają Państwo Radia Dwóch Stolic. Poranek wnet w Warszawie na 87,8, w Krakowie 95,2, a w internecie www.wnet.fm. Zaśpiewa teraz po francusku pani Zas. A teraz skaczemy po globie, łączymy się z Witoldem Gadowskim, który jest w Iraku. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
W którym miejscu w Iraku pan jest i co pan tam robi i czego pan tam doświadcza?
Jedziemy w tej chwili do Kamke. Tam jest nieformalne, duże obozowisko uchodźców jazyckich, Sinjar, skór Sinjar. Fatalne warunki, a my jedziemy tam nagrać kolejny materiał do filmu Święci Zdolnieni Niwy, który od prawie 2 tygodni realizujemy na terenie Iraku.
2 tygodnie temu przyjechałeś do Iraku. Co rzuciło się w oczy? Jakie były pierwsze wrażenia?
No ja wraz z naszą ekipą poruszamy się swoimi ścieżkami, nie podążamy tam, gdzie zwykle podążają dziennikarze, tak więc odbyliśmy podróż na południe do Karbali, do Nadżafu, a szczególnie Karbala jest interesująca, a dla Polaków dosyć pouczająca, może nawet niebezpieczna, dlatego że to właśnie w Karbali polscy żołnierze zabili ponad 100 ludzi z armii Mahdi, ale także cywilów, o czym się w Polsce nie mówi. A wspomnienia tak zwanej bitwy w Karbali są dosyć drastyczne w Karbali. Ale lepiej w tej chwili nie przyznawać się, że jest się Polakiem. No niestety, bardzo to przykre, dlatego że Polska z tego nie miała nic. Polscy żołnierze w Karbali walczyli nie o swoje sprawy. Zabijali ludzi nie o swoje sprawy i to się bardzo źle odczuwa potem, będąc tam wśród szyitów w Karbali. To bardzo gościnni ludzie, bardzo ciekawe miejsce, Dolina Mezopotamii. Najświętsze miejsce szyitów, są tam 2 meczety, meczet Husajna i meczet Abbasa, czyli 2 synów imama Alego. Byliśmy też w Karbali, gdzie byli w meczecie Mama Alego. Byliśmy też w Nadżafie, gdzie jest meczet Imama Alego. Wejście do tych wszystkich meczetów jest oczywiście bardzo trudne i raczej ludzie z Europy nie mają tam wstępu. Nam się udało dzięki znajomości miejscowych naszych przyjaciół. Ale atmosfera tam na południu Iraku jest bardzo napięta, jest bardzo niebezpiecznie. Co chwila są checkpointy różnych milicji. Są to zarówno milicje szyickie, jak i checkpointy armii irackiej. Także to jest bardzo skomplikowana sytuacja. A my tam, i mówię to szczerze, bo wiem, że to w Polsce jest niepopularne, nie odegraliśmy chwalebnej roli. Razem z Amerykanami masakrowaliśmy mieszkańców Karbali, także cywili.
Czuje się też ten amerykański, antyamerykańskie nastroje w Iraku?
Tak, południe Iraku jest absolutnie antyamerykańskie. Mają złe doświadczenia ze amerykańskich, brytyjskich, bo brytyjscy zwłaszcza też zrobili kilka niechlubnych rzeczy. Nam w Europie przedstawia się to jako wojnę o wolność Iraku. No, ta wolność to dziś jest kompletny chaos. To jest kłopot z utrzymaniem administracji z Bagdadu na terenie Iraku. Także szczególnie południe jest bardzo trudne. My jechaliśmy drogą z Bagdadu do Karbali i do Nadżaf. To jest najniebezpieczniejsza kiedyś droga w Iraku, okupowana przez państwo islamskie Daesh. Dziś ona jest już w miarę oczyszczona, ale ciągle dlaczego tam po prostu nie jeżdżą turyści, którym to się odradza. Sama atmosfera w Bagdadzie, którą wyczuwaliśmy poprzez lotnisko w Bagdadzie i okolice, to jest bardzo trudna, jest rzeczywiście, wyczuwa się napięcie, jest zły nastrój. Także ta misja niesienia demokracji do Iraku skończyła się tym, że w kraju, który byłby najbogatszym krajem w Azji, dziś panuje chaos, są trudne warunki życia, jest zniszczona infrastruktura. Byliśmy w Mosulu, cała wspaniała starówka Niniwy, biedliny Niniwy, miasta 400 roku, jest, leży kompletnie w gruzach. Jest to widok straszny. Naprawdę trudno jest to opowiedzieć zwłaszcza europejskiemu słuchaczowi.
To rozumiem, te wszystkie zdjęcia zobaczymy w twoim filmie Święci z Doliny Niniwy, ale co, sytuacja jest taka, że użyłeś słowa chaos w Iraku, że właściwie takie państwo, które nie ma władzy i nikt nie ma nad nim całkowitej kontroli.
Irak jest w tej chwili bardzo podzielony, dlatego że północ Iraku, iracki Kurdystan, jest w sumie najbardziej cywilizowaną częścią Iraku. Rząd Kurdystanu doprowadził do stabilizacji na tym terenie, który znajduje się pod kontrolą kurdyjską i jest bezpiecznie. Można się bezpiecznie poruszać. To są okolice Erbil, Dohuk, Sulejmanii, aż niemal do Kirkuku. Kirkuk został odebrany spod administracji kurdyjskiej. W tej chwili w Kirkuku rządzą milicje szyickie, ogólnie zgrupowane pod nazwą Hashashabi, chociaż to są bardzo różne milicje, bo jedne milicje są proirańskie, drugie milicje, te zwłaszcza, które są związane z Muqtadą al-Sadrem, są antyirańskie, są niepodległościowe. No, tak można to powiedzieć, jeżeli przykładamy polskie miary do tej sytuacji. Więc północ Kurdystanu jest w miarę stabilna i pod kontrolą kurdyjską. Im dalej na południe, tym gorzej. Bagdad jest uznawany za najbardziej niebezpieczne miejsce w tej chwili, chociaż oczywiście są strefy, w których można się poruszać. Dziennikarze poruszają się także pomiędzy oficjerami, którzy ich zapraszają, ale oficjele, którzy zapraszają dziennikarzy, zapewniają im też ochronę, więc ci dziennikarze, którzy oficjalnie przyjeżdżają do Iraku, no mają ochronę, czy to jest ochrona różnych formacji Hashashabi, czy armii irackiej, ale także i wojsk Peszmerga, jeżeli chodzi o Kurdystan. Niestety można powiedzieć tak, to nas interesuje, że Irak został wyczyszczony, mówiąc brzydko, z chrześcijan. Nie ma już chrześcijan w Karbali, nie ma chrześcijan w Najaf. Właściwie nieliczne niedobitki są w Bagdadzie. Jedyni chrześcijanie, którzy jeszcze są w swoich skupiskach, mieszkają na terenie irackiego Kurdystanu i tuż za granicą administracji irackiego Kurdystanu, czyli w Karakosz, w okolicach Telesko Badnaja, Partella, Al-Kusz. To są skupiska chrześcijan i ci chrześcijanie w miarę odbudowują swoje życie, staje się to jakby, zbliża się to do normalności, chociaż gdy byliśmy w Karakusz, które leży już poza administracją kurdyjską, musieliśmy przejechać kilka checkpointów, kilka właśnie checkpointów Hashashabi, która w Polsce ma bardzo dobrą prasę, ale ludzie z Hashashabi zachowują się na terytoriach sunnickich, czyli to jest środek Iraku i północ, jak na terytoriach podbitych, więc często dochodzi do zatargów i często wybuchają nawet utarczki zbrojne.
A gdzie uciekli chrześcijanie z Iraku?
Chrześcijanie z Iraku właściwie wyparowali. Wyparowali z Mosulu, wyparowali z Bagdadu, wyparowali z południa. Jest ich tam bardzo niewielu. Te skupiska, które ja mówiłem, no jeszcze istnieją, ale no można powiedzieć tak, że 2 milionów chrześcijan, którzy mieszkali na terenie Iraku, według oficjalnych szacunków pozostało może 800 tysięcy, mówi się oficjalnie, a nieoficjalnie chyba jeszcze mniej. Można mówić o liczbie 600 tysięcy, czego 300 tysięcy żyje na terytorium Kurdystanu i przyległych do Kurdystanu obszarów, takich właśnie jak Karkosz, czy wymienione przeze mnie mniejsze miejscowości. Karakosz jest miastem, któremu pomagaliśmy, organizując zbiórkę w Polsce i widzieliśmy efekty tej pomocy. Powstają z gruzów i ośrodki zdrowia, i kościoły już są odbudowane, chociaż widać ślady zniszczeń. Jest jeszcze jeden duży, spalony kościół, który jest pusty, spalony przez terrorystów ISIS. Ciągle w górach Sinjar na północy Iraku jeszcze ukrywają się mniejsze oddziały państwa islamskiego. Jest tam PKK, czyli mówiąc krótko, oddziały marksistowskie, kurdyjskie oddziały marksistowskie, Japaga, i są tam milicje Haja Szabi. Tam zamieszkują jazydzi. My też właściwie jedziemy teraz do miejsca, już tam byliśmy, ale jedziemy jeszcze raz, ponieważ to nieszczęście, które spotkało jazydów, tak nas poruszyło, że jeszcze raz chcemy tam być. Jedziemy do Hankę, do obozu jazydzkiego.
A jakie nieszczęście przytrafiło się jazydom?
Jazydom przytrafiło się największe nieszczęście, dlatego że zostali uznani przez państwo islamskie za wyznawców szatana. Kobiety masowo były sprzedawane do niewoli seksualnej. Mężczyźni byli mordowani, a z dzieci robiono wojowników proroka. Poddawano ich takiej przymusowej indoktrynacji. No i niestety efekty tego są bardzo złe. Trudno w krótkich słowach o tym opowiedzieć, ale no tak to mniej więcej wygląda.
Udało ci się porozmawiać z jakimś oficjelem, z jakimś przedstawicielem rządu irackiego?
Z przedstawicielami rządu irackiego nie rozmawialiśmy, dlatego że my unikamy polityki. Unikamy tego wszystkiego, o czym mniej prawdziwie lub bardziej prawdziwie piszą różni dziennikarze, także z Polski przyjeżdżający do Iraku. My tego unikamy. Staramy się opowiadać i opowiedzieć w naszym filmie o losach ludzi, którzy cierpieli i cierpią nadal z powodu inwazji państwa islamskiego i następstw tej inwazji, bo jak mówię, przyjście wraz z armią iracką szyickich milicji w wielu miejscach wcale nie poprawiło sytuacji.
Kiedy będzie gotowy film?
Halo?
Kiedy będzie gotowy film?
Kiedy film będzie gotowy?
Tak.
Film będzie gotowy, znaczy kończymy zdjęcia do filmu. Jeszcze kilka dni będziemy mieli zakończenie planu zdjęciowego. Wracamy do Polski, montaż, kwestie techniczne, może jeszcze coś będziemy starali się dograć, być może jeszcze jakaś jedna wyprawa. Myślę, że końcem lutego film będzie już w takiej wersji do obejrzenia w marcu. Jak Pan Bóg da, to będzie premiera filmu. Święci z Doliny Niniwy.
I to jest film zrobiony za pieniądze społeczne. Zbiórka była.
Ja bardzo słabo słyszę, halo?
Mówię, że ten film jest zrobiony za pieniądze społeczne, że to zbierałeś na ten film pieniądze na rozmaitych portalach społecznościowych.
Słyszałem w portalach społecznościowych, ale nie słyszałem pytania.
To w takim razie może to pytanie zawieszę, bo skoro jedziesz i skoro źle słychać, to chciałem tylko powiedzieć, że Witold Gadowski zebrał pieniądze na ten film na portalach społecznościowych, więc ten film jest produkcją własną. To potwierdzasz? Tak.
Tak. Ten film jest właściwie pierwszą w Polsce taką produkcją, a powstał na zasadzie wpłat zwykłych ludzi. Z założenia przyjąłem, że nie będę przyjmował pieniędzy od państwowych instytucji, od koncernów. Ten film powstaje jedynie za składki słuchaczy, widzów, którzy oglądają Komentarz Tygodnia, jaki publikuję co tydzień. I budżet tego filmu to zasługa ludzi, którzy chcą zobaczyć opowieść o najstarszych chrześcijanach świata.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Iraku, po którym jeździ, który ogląda i który filmuje Witold Gadowski. Jest dobrego dnia, ci życzymy.
Dziękuję. My tu mamy 2 godziny później, więc już nam dzień się rozkręcił.
A my mamy godzinę 7 i my też serdecznie pozdrawiamy. Jest godzina 7.
Ja dodam tylko jako ciekawostkę, że planujemy złożyć wniosek o tworzenie oddziału irackiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dlatego że naszym przyjacielem, który z nami się porusza, jest dr Farhang Muhammad, który posiada także obywatelstwo polskie i ma bardzo dużo pracy z dziennikarzami i właśnie rozmawialiśmy, że będzie chciał utworzyć iracki oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Macie Państwo pozdrowienia od doktora Farhanga, mogę go oddać do telefonu jeszcze.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Pan mieszka w Iraku.
Przepraszam jeszcze raz.
Pan mieszka w Iraku. Na co dzień pan żyje w Iraku?
Tak, tak. Ja mieszkam w Iraku i jestem profesorem na Uniwersytet Salah ad-Din. To jest najstarszy uniwersytet w Erbilu.
I to życie codzienne w Iraku, jakie jest?
To znaczy w Kurdystan jest inaczej niż w południu Iraku, bo Kurdystan jest Tiran, który jest bardzo bezpieczny i jest spokojny.
A teraz to jeszcze coś dzwoni, coś brzęczy. Panie profesorze, panie doktorze, serdeczne pozdrowienia z Warszawy dla całej ekipy, która teraz razem z Witoldem Gadowskim przemieszcza się po Iraku. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo nawzajem. Ja też równie pozdrawiam całą Polskę z Erbilu. Miłego dnia.
Miłego dnia. Jest godzina 7:42. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Wnet. A 11 grudnia 1972 roku brytyjski zespół Genesis zadebiutował przed amerykańską publicznością, a teraz zadebiutuje przed publicznością w Radiu Dwóch Stolic.